Rozmowa dnia.
Prezydent Andrzej Duda zasięgnie opinii Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu obniżającego składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Projekt już jest na jego biurku, a z nami połączony jest dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Myśli pan, że ta dyskusja w ramach Rady Dialogu Społecznego może zmienić zdanie prezydenta, czy to jest przygotowanie weta po prostu?
Nie sądzę, żeby zmieniła, ponieważ wcześniejsze wypowiedzi prezydenta szły w tym kierunku, że zawetuje tę ustawę.
To znaczy, że ucieszą się politycy lewicy, którzy o to apelowali, a czy pana to ucieszy? Weto?
I tak i nie, bo szczerze mówiąc trzeba na tę decyzję patrzeć z dwóch stron. Pozytywnym aspektem jest to, że finanse systemu ochrony zdrowia będą bardziej stabilne. Natomiast no, negatywnym aspektem tej decyzji będzie to, że ulżenie przedsiębiorcom poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych nie nastąpi.
A jest jakiś kompromis w ogóle możliwy? Ulżenie przedsiębiorcom nie uderzając w ochronę zdrowia? Bo raz jeszcze wspomniani politycy lewicy mówią nie. Zmniejszenie tej składki zdrowotnej doprowadzi do po prostu jakiegoś zawału w opiece zdrowotnej.
To znaczy, oczywiście, że kompromis jest, bo niekoniecznie trzeba dokonywać zmian w obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, żeby poprawić ich sytuację podatkową. Wydaje się, że prostszym elementem byłoby ze strony rządu zmniejszenie podatków, które w tej chwili są na poziomie 13% na przykład podatek ryczałtowy. O 1 punkt procentowy i efekt finansowy dla przedsiębiorców byłby ten sam, a składka finansowa oczywiście by była utrzymana na tym samym poziomie, ale to, co jest tym aspektem bardzo negatywnym dla budżetu państwa, to oczywiście wpływy budżetowe z podatków uległyby zmniejszeniu.
A czy służba zdrowia jest u progu upadku? To również cytat z kampanii wyborczej.
To jest cytat, który, tak szczerze mówiąc, pojawia się od 25, a może nawet od 30 lat.
No może cały po prostu tańczymy na krawędzi upadku służby zdrowia od 25 lat.
Tak jest, ale prawdę mówiąc, wszyscy wieszczą ten upadek, ale ten system w jakiś sposób działa. Notabene jest to system, który jest oceniany jako niezwykle efektywny. To znaczy poziom finansowania kosztów administracyjnych jest najniższy na świecie, wynosi 1,5%. W Stanach Zjednoczonych ten poziom wynosi 14%, czyli 14% środków wydatkowanych na system amerykański finansuje, powiedzmy sobie, koszty administracyjne. My mamy niezwykle efektywny system. Też musimy sobie powiedzieć,
zdaje sobie pan sprawę z tego, że głosi pan bardzo kontrowersyjną tezę, że służba zdrowia w Polsce jedną z najefektywniejszych na świecie.
Jeśli mierzymy ten parametr, czyli kwotę wydatkowaną na koszty świadczeń zdrowotnych i koszty administracyjne, to niewątpliwie jest oczywiste, bo te kwestie są mierzalne. Natomiast czym innym jest kwestia związana z dostępnością do świadczeń i czym innym jest kwestia związana z jakością udzielania świadczeń. Te parametry oczywiście w Polsce są bardzo często gorsze niż w innych państwach europejskich.
Podczas debaty prezydenckiej usłyszeliśmy też takie hasło, że służba zdrowia w Polsce jest jak sito, do którego coraz więcej dolewamy. I problemem nie jest ilość wody, pozostając przy tej alegorii, tylko załatanie sita.
Tak jest. I prawdę mówiąc, te projekty, które miały jak gdyby to sito w jakiś sposób uszczelnić, to jest projekt ustawy o reformie szpitalnictwa. Niestety z powodów politycznych ten projekt, który był dosyć radykalny, został przesunięty na czas po wyborach. Celem tego projektu było zmienienie struktury udzielania świadczeń, czyli to, że pacjenci powinni być leczeni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a nie leczeni w szpitalach, tak jak jest dotychczas. Są szpitale, które wykonują szalenie mało zabiegów, i praktycznie przykładem są te sławne porodówki, gdzie zdarza się, że jest jeden poród na 2 dni, a należy finansować w ramach tych świadczeń cały zespół szpitalników z anestezjologami, ginekologami, położnymi. To jest zupełnie nieefektywne
A wyobraża pan sobie, że jakiś polityk powie, że zamknijmy porodówki? Jaka będzie odpowiedź drugiej strony?
Takie głosy były już. Pani minister Leszczyna rok temu podjęła taką dyskusję. Mało tego, za czasów Prawa i Sprawiedliwości ten sławny limit minimum 400 porodów został wprowadzony i ustalony w środowisku medycznym. I oczywiście, żeby tego typu reformę przeprowadzić, powinna być zgoda polityczna, o czym jest przed wyborami bardzo trudno. Ja tylko przypomnę, że ta największa reforma, która wprowadzała kasy chorych, ona udała się tylko, znaczy na pierwszym etapie się udała, tylko z jednego powodu. Mianowicie i koalicja, i opozycja wspólnie napisały ustawę. Więc to jest istotny ten element, żeby obie strony polityczne, a przynajmniej te wiodące partie, porozumiały się do niektórych aspektów. Warto wziąć pod uwagę, że to PiS przygotował Krajowy Plan Odbudowy i wpisał restrukturyzację szpitalnictwa jako jeden z kamieni milowych, a Platforma no, musi realizować ten projekt i w związku z tym no, jest pewne pole do współdziałania i miejmy nadzieję, że po kampanii wyborczej uda się osiągnąć jakiś kompromis.
Dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy o tym, jaka jest skala depopulacji Polski. Nie jesteśmy już 38, tylko 37-milionowym krajem, a do 2040 roku staniemy się krajem 35-milionowym. W ciągu dekady ubyło nas około 800 tysięcy osób. To tyle mniej więcej, ilu liczy mieszkańców Kraków. Czy my musimy pomyśleć już o jakiejś fundamentalnej przebudowie systemu finansowania opieki zdrowotnej? Coraz mniej młodych osób, coraz więcej starszych?
No i właśnie jednym z takich elementów miałoby być przerzucenie tych środków finansowych, które są w dużej części marnowane na szpitale, w których te porody się nie odbywają, czy oddziały pediatryczne, które z braku dzieci też nie funkcjonują, głównie na opiekę długoterminową. No i miejmy nadzieję właśnie, że kiedy ten kurz polityczny opadnie, uda się przeprowadzić te bardzo bolesne, bo oczywiście te zmiany będą dotyczyć szpitali głównie powiatowych, ale także kadry medycznej, która pracuje w tych szpitalach. Ale musimy mieć świadomość, że uwolnienie lekarzy i pielęgniarek w tych placówkach, gdzie wykonuje się mało zabiegów, no, poprawi dostępność do świadczeń, gdyż brakuje kadr medycznych, zarówno pielęgniarskich i lekarskich. Lekarze i pielęgniarki nie stracą pracy, bo są bardzo potrzebni w systemie. Znajdą się na tych, w tych miejscach, gdzie jest dużo pacjentów, gdzie wykonuje się dużo procedur.
Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, był gościem radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę.